Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Byliśmy dzisiaj w Teatrze imienia Słowackiego, a teraz będziemy jeszcze bliżej serca Krakowa. Znajdziemy się przy rynku głównym. I teraz złapałam się na tym, że nie pamiętam pod jakim numerem.
20.
Właśnie, Pałac Potockich to numer 20 i państwo już słyszą, że jest ze mną Tomasz Gutkowski.
Dzień dobry.
Witaj serdecznie, szef Fundacji Sztuk Wizualnych, która niestrudzenie, to jest ważne słowo, organizuje od lat w Krakowie Miesiąc Fotografii, ale uwaga, powiedziałam niestrudzenie, ale mam wrażenie, że w tej maszynie nie tyle coś się zacięło, ile maszyna postanowiła się zatrzymać. I teraz ważna wiadomość, z którą państwo być może już się zetknęli od kilku miesięcy, bowiem wiadomo, że od tego roku festiwal Miesiąc Fotografii ma już formułę Biennale. I Tomku, zanim państwu opowiemy o tym, że to Biennale oznacza właściwie nawet więcej niż było dotąd, to przypomnijmy, dlaczego postanowiliście przestać tak upiornie pędzić do przodu.
Bo
widzisz, to już nacechowane jest to pytanie, ale to znaczy, że ja właściwie to pochwalam i rozumiem tę potrzebę refleksji, nie wiem, nieprodukowania. Próbuj odpowiedzieć.
Pomógł nam, powiem to, minister kultury i dziedzictwa narodowego.
A jednak, myślałam, że powiesz o COVID-zie.
Okazał się pomocny. Nie, COVID przeszliśmy, nie chcę powiedzieć suchą stopą, ale właściwie bez zakłóceń. Znaczy, ponieważ no my mamy w swoim DNA szybkie reagowanie na to, co się dzieje i umiemy w to. I umiemy w improwizację i skakanie odważne na główkę. Więc dość szybko żeśmy się zaadaptowali do sytuacji COVID-owej. I jakoś tak się składało przez te dwa lata, że udawało nam się z małymi przesunięciami, częściowo oczywiście w internecie, ale jednak większość programu realizowaliśmy w tradycyjnej formule wystaw, wydarzeń. Natomiast wiadomo, że jak wszyscy, którzy organizują wydarzenia cykliczne, no jesteśmy więźniami tej cykliczności i to jest cykl finansowania, cykl pracy, który jest nieznośny tak na dłuższą metę, natomiast bardzo ciężko z niego wyskoczyć i tutaj z pomocą przyszedł nam minister kultury pan profesor Gliński, który pierwszy raz w historii nam nie przyznał dofinansowania, co nas zmusiło do przekonstruowania, czy też dało szansę. Tak? Raczej w pozytywnym
rozumiem, no ale są sposoby, żeby z tego wyjść. Festiwal Haupta też od lat tej dotacji nie dostaje, a robi zrzutkę na przykład. Więc
jasne.
Nie mów, że nie znaliście tych,
jasne,
to jest
powiedziałem, że to jest pretekst. Czy też było to dobrą okazją do tego, żeby na chwilę po prostu maszyna się zatrzymała i sama się sobie przyjrzała, bo
mam wrażenie, że od dawna mieliście właśnie taką refleksję, że jakby trochę tego wszystkiego jest za dużo.
Jest jeszcze ten paradygmat festiwalowy krakowski, zresztą miasto samo też już przyznaje, że to jest formuła, którą trzeba przemyśleć i już sami widzimy, że inne wydarzenia też na przykład się rozciągają w czasie. To nie jest kumulacja. Ja to sobie tak wizualizuję, a my jesteśmy od sztuk wizualnych, więc tutaj narzędzia wizualne są ważne. No to jest jak pokaz fajerwerków. No to jest fajnie wystrzelić 500 tysięcy złotych w 15 minut w kosmos, natomiast można to zrobić inaczej. Można na przykład rozciągając w czasie zwiększyć uczestnictwo. Ponieważ no nie da się naraz zobaczyć kilkadziesięciu, nie wiem, przedstawień i wystaw, czy wziąć się w iluś tam koncertach.
Ja w ogóle miałam nadzieję, że po tym kryzysie pandemicznym, że więcej instytucji, nie chciałam powiedzieć, opamięta się, ale że to będzie taki trwalszy ślad, ale jakoś niewielu poszło za wami. Mam wrażenie, że wiele festiwali czy takich wydarzeń chciałoby mieć to, co było. A coś się zmieniło jednak.
Zdecydowanie się zmieniło. No, jakby w tej chwili jakby wiadomo, że pieniędzy na, a umówmy się, pieniądze są ważnym czynnikiem, ważnym kryterium tego, co można, czego nie można. Jeszcze sztuki wizualne są w szczególnej sytuacji, bo są taką, wydaje mi się, najbardziej zaniedbaną, jeżeli chodzi o finanse, dziedziną. Ludzie są przyzwyczajeni do płacenia dziesiątki lub setki złotych na przykład za koncerty. A kto zapłaci kilkaset złotych albo nawet kilkadziesiąt za pójście na wystawę. Chociaż też w przypadku tych hitów takich, które na przykład nie, Muzeum Narodowe ostatnio miało, to jednak coś też się zmienia, więc...
No tak, ale chcemy dostępności. Ale ja akurat jestem tego zdania, że dostępność ma sens. Przez lata
publiczność do tego, że wszystko jest za darmo albo pół darmo. I to też, wydaje mi się, musi się zmienić. Więc tutaj te modele w ogóle i finansowanie i organizacji, i wydaje mi się, wymagają radykalnych przemyśleń, radykalnych zmian. I mamy, jakby lubimy zmiany. Nie boimy się ich. No i wdrażamy jakby zupełnie inną formułę, w której też jesteśmy poza strefą komfortu, bo człowiek się przyzwyczaja do takiej sytuacji, w której cały rok jakby wie mniej więcej, jaki jest cykl, tak? I ten chwilę odpoczynku, później trzeba kolejną edycję, odrobi się ją, później się umiera ze zmęczenia, później trzeba znowu kolejną edycję. I tak się kręci.
Natomiast teraz
jest inaczej. Teraz w porozumieniu z miastem, które festiwal finansuje czy współfinansuje, postanowiliśmy zmienić formułę na Biennale, czyli ta taka bardziej tradycyjna formuła festiwalowa będzie częścią oferty kulturalnej Krakowa co dwa lata.
Czyli już w przyszłym maju.
W 2024 roku, tak. Właśnie nie maj, też zmiana. Postanowiliśmy przesunąć festiwal na czerwiec, na koniec czerwca. To też, będę dużo rzeczy dzisiaj mówił po raz pierwszy, więc...
Proszę bardzo. Czyli mamy newsa, czyli miesiąc fotografii odbędzie się w czerwcu.
Ponieważ maj jest przeładowany wydarzeniami i tutaj głównie festiwale filmowe, więc maj filmowy. A z kolei taką częścią większego planu, powiem to, choć jeszcze to nie jest oficjalne, ale większy plan jest taki, że my znów w porozumieniu z Urzędem Miasta Krakowa postanowiliśmy tak w sposób symboliczny trochę oddać markę Miesiąc Fotografii, przekazać w domenę publiczną, to znaczy będziemy komunikować festiwal od tego przyszłego roku w ten sposób, że jest to wydarzenie organizowane przez krakowskie instytucje kultury, a my jako fundacja chcemy, oczywiście będziemy swoje, może będzie okazja dzisiaj jeszcze powiedzieć, co ta nasza część, na czym będzie polegać, natomiast chcemy bardziej zarządzać marką i komunikacją, natomiast
Zachęcać do współpracy?
Czyli zachęcam do współpracy. Jesteśmy w trakcie serii spotkań z instytucjami kultury krakowskimi i organizacjami, galeriami z tych podmiotów. Ostatnio jest moda na liczenie się, więc okazało się, że jest ich bardzo dużo, jest ich około 50 w naszym wypadku i po prostu zachęcamy do tworzenia wspólnej platformy i celem jest to, żeby fotografia między innymi obok jazzu była częścią letniej oferty kulturalnej miasta Krakowa. To znaczy, żeby tą narrację uspójnić, co z kolei wpisuje się też w być może znaną państwu strategię dla sztuk wizualnych, która w tej chwili jest
dyskutowana,
jest przedstawiona jej pierwsza odsłona na stronach Urzędu Miasta.
Ale zaraz, Tomek, bo to jest ważna
rzecz. Powiedziałem dużo rzeczy w jednym zdaniu.
Ważny moment zaraz. Czy to nie oznacza, tu cię sprowokuje, że po prostu odpuszczacie trochę i przekazujecie innym?
Nie. To znaczy, że jesteśmy dojrzali i jakby tutaj to przeskalowanie i ściganie się na właśnie to, jak dużo, jak ważnych rzeczy zrobimy, już nas trochę po prostu nie interesuje. Interesuje nas skupienie się na ważnych rzeczach, to znaczy my będziemy nadal organizować kilkanaście wystaw i wydarzeń. Natomiast nie ma co ukrywać, że No właśnie, ta wypadkowa tego, ile publiczność jest w stanie przyjąć, tego, ile jest pieniędzy w systemie finansowania kultury, ile trzeba pracy włożyć dodatkowej choćby w pozyskanie innych środków. Te wszystkie elementy sprawiają, że po prostu szukamy złotego środka i nim jest właśnie to, że będziemy mogli się skupić na tworzeniu treści bardziej przemyślanych, bardziej długofalowo. Oczywiście tam ciągle będzie bardzo dużo treści, bo będzie to taka centralna wystawa w przyszłym roku poświęcona w ogóle współczesnej sztuce afrykańskiej, w ogóle krajom i zagadnieniom związanym z Afryką. Będzie sekcja show-off, czyli 6 wystaw w wyniku konkursu, dużego międzynarodowego konkursu. Będzie sekcja fringe, czyli prezentacja dokonań studentów szkół artystycznych z całej Polski, w tym 2 krakowskich uczelni. Więc ciągle tego będzie sporo. Natomiast to ten gest nasz polega na tym, że wydaje mi się, że Miesiąc Fotografii jest taką dość silną marką, która może...
Zdecydowanie. I dlatego ja się trochę boję o jakąś przypadkowość tych ewentualnie propozycji, że ktoś zaproponuje coś po prostu słabą, nieciekawą wystawę i wtedy...
No i co z tego?
Okej, dobrze. No to jest nowe. No. To chyba jest najbardziej szokująca odpowiedź na razie.
Taka mania kontrolowania treści i takiego bycia najmądrzejszym w klasie i to nam przez lata przecież towarzyszyło. I to było dobre, oczywiście, natomiast było... No bardzo taką zamkniętą formułą. Teraz chcemy spróbować czegoś innego. Powstają świetne wystawy. W tej chwili mamy świetną wystawę w MUFO, świetną wystawę w Międzynarodowym Centrum Kultury. Świetne wystawy robi Manga, Muzeum Narodowe, Muzeum Miasta Krakowa. To jest naprawdę z kim współpracować. Powstało w międzyczasie, pojawiło się kilka bardzo, bardzo fajnych galerii młodych, które wystrzeliły teraz.
Kogo masz na myśli?
Mam na myśli Galerię Piana, Galerię Szaber, Galerię UFO. Nagle pojawił się jakiś ruch. To są wszystko nasi, mogę już powiedzieć, częściowo potwierdzeni partnerzy w tej wspólnej zabawie. Więc ja nie mam obaw.
No brzmi nieźle.
Nie mam obaw
co do
tego, że tam się pojawią jakieś przypadkowe rzeczy, bo w ciągu ostatnich kilku lat tutaj w tym obszarze sztuk wizualnych coś się ruszyło w Krakowie. Coś się ruszyło, zmniejszył się, trzymam za to kciuki i drżę o to, ale zmniejszył się odpływ, czy też tempo jego, jeżeli chodzi o emigrację do na przykład Warszawy, Berlina lub dalej. No właśnie powstało kilka nowych galerii. Instytucje radzą sobie mimo kryzysu. Zwróć uwagę, radzą sobie, ten program jest naprawdę atrakcyjny.
Choćby dziś w Krakowie można zobaczyć kilka, tak jak powiedziałeś, fenomenalnych wystaw.
Tak,
właśnie, więc... Także fotografii.
Więc tutaj akurat w tym kontekście bardziej chodzi o to, żeby widz z dowolnego miejsca w Polsce albo z zagranicy wiedział, że jak przyjedzie latem do Krakowa, to że zobaczy dużo dobrej fotografii. Tutaj niepotrzebny jest jeden festiwal i jednorazowe wydarzenie, czy jeden weekend, bo ktoś może w ten weekend przyjechać, a ktoś nie może. Tylko chodzi o to, żeby to była jakby wspólna, spójna narracja, jakieś wspólne dzieło, tak bym powiedział. Więc taka jest intencja i wszyscy, z kim nie rozmawiam, reagują, powiedziałbym, wręcz entuzjastycznie i chętnie się przyłączają do tej inicjatywy.
Taki mam dystans zawodowy, prawda? Bo muszę też jakieś wątpliwości wyrażać,
nie oczekuję od pani redaktor entuzjazmu. Ale...
Natura profesji, nie, ale też myślę, że sporo się wyjaśnia i jest to rzeczywiście bardzo ciekawe.
Natomiast dla mnie takim podstawowym hasłem jest po prostu współpraca. My ją mamy wbudowaną w nasz system, bo nie mamy swojej przestrzeni ekspozycyjnej, chociaż tutaj też
powiesz coś pierwszy raz?
Pierwszy raz. Więc od lat przecież korzystamy z miejsc i współpracujemy, budujemy wspólnotę jakąś wokół tego wydarzenia. Więc dla nas to jest naturalne, natomiast w tej chwili dla wszystkich staje się coraz bardziej oczywiste, że wobec tego, co się dzieje dookoła, współpraca jest koniecznością. Po prostu musimy się wzmacniać, musimy współpracować, musimy tworzyć wspólnie wartości i treści.
Tak, i teraz to, co ciekawe, istotne w tym rytmie Biennale, od którego właściwie rozpoczęliśmy naszą rozmowę, to jest jednak fakt takiej deklaracji, że te wydarzenia będą się pojawiać jednak częściej niż co 2 lata. I o tym chciałabym porozmawiać, bo zmieniło się także to, że fundacja ma swoją siedzibę właśnie w Rynku. To jest dosyć symboliczne, czyli to jest jednak centrum, pępek świata. Jeśli Kraków jest pępkiem świata, no to pępkiem tego krakowskiego świata jest Rynek. No i wydaje się, że tam zapuszczacie korzenie tak bardziej niż powierzchownie. Bardziej tak, jak takie stare drzewo niż drzewko małe. Zresztą zalesienie Rynku to jest też nowy trend, bardzo ciekawy, więc też ciekawe, jakie drzewo tam wam wyrośnie.
Taki leciutko brudny pępek. Jest to specyficzne miejsce.
No wiadomo.
Które wydaje mi się jest do odkrycia. Czy jest oczywiście dla nas tak dosyć ciągle.
No jest. To
jest przygoda, chodzenie do pracy na rynek.
Tak,
na rynek,
tak. To trudno sobie to wyobrazić, no ale ludzie tak mają w Krakowie.
Tak.
No.
Tak, więc dla osób, które nie znają tej historii, efektem całej tej zmiany i całych tych wymyślania się na nowo jest to, że trafiliśmy na rynek na zaproszenie właśnie Urzędu Miasta, żeby wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym, które w tym miejscu realizuje zadania z zakresu literatury. Tam jest po prostu siedziba zespołu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Żeby program, który tam jest realizowany, właśnie uzupełnić o sztuki wizualne i fotografie, to także w kontekście tego, że Bunkier Sztuki, który ma tam w tej chwili swoją tymczasową siedzibę, bardzo niedługo, o czym niedawno mówił pełnomocnik prezydenta do spraw kultury na tej antenie, wraca do starej siedziby na Planty. W związku z tym powstanie tam przestrzeń, którą ktoś musi wypełnić. I ponieważ mamy kompetencje z zakresu organizacji wystaw i wydarzeń około wizualnych i fotograficznych, to zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby wspólnie ten program tworzyć jako forpoczta takiego, mam nadzieję, miejsca, w którym znajdzie się więcej instytucji, to znaczy tam plan jest taki, zresztą już Pałac Potockich pełni taką funkcję, trochę inkubatora, trochę miejsca goszczącego wydarzenia, bardzo różne i z bardzo różnych źródeł. Więc
wiem, że pokoik dzielisz z redakcją Czasu Literatury, tak. To bardzo zacna redakcja, wspaniali ludzie.
Tak, tak,
Janek Burnatowski, Małgosia Lebda, Ania Marchewka, doskonale. Małe grono.
Więc się spotykamy, przecinamy przy różnych okazjach, zresztą zespół KBF-u też świetna ekipa, bardzo zaangażowana tak. w to, co robią. I tutaj też to jest dobry przykład, styk literatury i sztuk wizualnych, czyli mieszanie dziedzin, to, że w jednym miejscu można uczestniczyć i w koncercie, i w spotkaniu autorskim, i w wystawie. Więc ta nasza aktywność będzie miała wiele wymiarów, tak? To znaczy będziemy to znów premierowa informacja, w połowie listopada 16 otwieramy pierwszą wystawę w piwnicy, jeszcze z Bunkrem Sztuki, który jest w trakcie wyprowadzki, ale jest tam właśnie na takim lekkim rozkroku. Jeszcze tą ostatnią wystawę robimy wspólnie i niejako jest to zapowiedź tego, co będzie się tam działo później, bo miejsce to będzie znów przeznaczone na działalność wystawienniczą, z której mogą korzystać organizacje i organizatorzy czy to festiwali, czy po prostu grupy, które za pomocą sztuk wizualnych chciałby coś powiedzieć, więc ta przestrzeń jeszcze chyba nie ma oficjalnej nazwy, ale jako Galeria Pałacu Potockich tak roboczo będzie funkcjonować i my będziemy też współtworzyć to miejsce.
To jest bardzo dobra wiadomość, to jest wspaniała wiadomość i dlatego chciałabym to przetrawić przez chwilę. Będziemy trawić, słuchając pięknej muzyki, którą nam Alan Korepta zaordynuje. Raz, dwa.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura, dzisiaj Fundacja Sztuk Wizualnych w osobie Tomasza Gutkowskiego, szefa tej fundacji. Witam cię, Tomku, ponownie.
Dzień dobry.
I powiedzieliśmy państwu coś, mam takie wrażenie, bardzo ważnego. Festiwal oczywiście będzie się odbywał co dwa lata, ale w bardzo już odmienionej formule. Tak bardzo odmienionej, że jeszcze w tym roku, już wkrótce, bo za niespełna miesiąc, w połowie listopada, nowa wystawa organizowana, proponowana przez Miesiąc Fotografii we współpracy z Krakowską Galerią Bunkier Sztuki w Galerii Pałacu Potockich. Co możemy dzisiaj, Tomku, o tej wystawie państwu
opowiedzieć? To ostatnie stwierdzenie to jest na razie taka robocza nazwa.
No ale faktycznie
ale będzie
trzeba to
miejsce
jakoś nazwać, prawda? Jeśli jest Pałac Potockich i w podziemiach jest jakaś przestrzeń na wystawy, to jako ludzie kulturalni nazywamy to galerią.
Tak.
Dziękuję bardzo. Co możemy o tej wystawie dzisiaj opowiedzieć? Ja oczywiście mam przed sobą i omówienie, i listę nazwisk artystów i artystek biorących udział w ekspozycji, ale to, co mnie interesuje dziś, to idea jej, w jaki sposób wiąże się z ideą też Miesiąca Fotografii. I czy w ogóle zobaczymy zdjęcia, bo jak wiadomo, różnie z tym bywa na Miesiącu Fotografii.
Zdaje się, że będzie fotografia też.
Tak, od pewnego czasu dyplomatycznie często tak odpowiadasz.
Mhm. Tak. Więc projekt pod tytułem How Are You jest kontynuacją takiego przedsięwzięcia, które chciałem powiedzieć wystawa, ale właśnie bardziej pasuje określenie przedsięwzięcie, bo on znacznie wykraczało poza wystawę, czyli projekt Welcome, którego inicjatorką jest Natalia Wiernik, prodziekanka Wydziału Grafiki Krakowskiego SP i zresztą jest to efekt naszej współpracy z Akademią, który był inspirowany dramatyczną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej i składał się z wystawy, zresztą świetnie przyjętej na poprzednim Miesiącu Fotografii, książki, właściwie albumu, czy taki artist book trochę, i konferencji bardzo, bardzo ciekawy, z udziałem znakomitych gości, między innymi Andy Rotenberg. I ten projekt naprawdę, naprawdę zrobił na nas duże wrażenie i w międzyczasie przyszła wojna za naszą wschodnią granicą i ten temat jakby nie przestał być aktualny, a wręcz stał się jeszcze bliższy i bardziej dramatyczny. W związku z tym ta wystawa How Are You jest, jest reakcją na to, co się dzieje. Mm-hmm. I to reakcją podwójną, ponieważ minęło już od wybuchu wojny, w lutym miną dwa lata i ewidentnie widać w naszym społeczeństwie zmęczenie, o ile w ogóle można mówić o czymś takim w naszym wypadku. Natomiast zmęczenie tematem, o tak bym powiedział, mm-hmm. i pewien rodzaj trochę bezsilności, trochę bezradności. I to jest wystawa o tym, ale jednocześnie wystawa na swój sposób interwencyjna, to znaczy projekt, który ma nam przypomnieć, że jest w nas ciągle siła sprawcza i możliwość zmiany, więc artyści zaproszeni przez Natalię.
Ale nie tylko przez Natalię, bo to też ważna rzecz, że mamy tutaj też wsparcie literackie i to prosto z Syrii.
Tak, taką można powiedzieć, współkuratorką, czy też partnerką w wymyślaniu tego projektu jest Hulud Sharaf, pisarka, poetka i pisarka z Syrii, od lat na emigracji musiała ze względu na swoją działalność aktywistyczną i pisarską musiała uciekać. W tej chwili jest na stypendium w Wiedniu, wcześniej była w Berlinie. Więc tak, ten kontekst wojny, mm-hmm. która niby jest gdzieś daleko, ale tak naprawdę nas dotyczy. To w ogóle jest taki szerszy kontekst, który nas bardzo interesuje. To ta Afryka, o której wcześniej wspomniałem. Niby gdzieś daleko, ale tak naprawdę tam się będą rozgrywać losy świata. Mm-hmm. I tak, na przykład zaskakujące...
coraz bardziej oczywiste
nagle na przykład zaskakujące wsparcie, na przykład poparcie dla rosyjskiej inwazji powszechne w Afryce, no było dla nas jakimś szokiem. Więc my tak naprawdę nic o tym nie wiemy. Więc ten kontekst międzynarodowy jest tutaj niezwykle istotny i to, że akurat teraz za naszym progiem dosłownie rozgrywa się wojna. Wiemy, co się dzieje w tej chwili w strefie Gazy. To są wszystko tematy, które nie przestaną być aktualne. I musimy...
Wiemy, co się dzieje na wodach Morza Śródziemnego. Te już przysłowiowe pontony pełne ludzi płynących właśnie z Afryki.
I musimy się po prostu z tym mierzyć. To znaczy takie zobojętnienie nie jest strategią. I jakby chcemy przypomnieć w bardzo różny sposób, bo tutaj będą i właśnie prace literackie, i obiekty. Będzie też fotografia. Mogę uspokoić osoby zainteresowane w całkiem zresztą sporo.
Solidarny Dom Kultury, powiedz, bo to
będzie
jest...
Tak, będzie. Zaprosiliśmy Solidarny Dom Kultury Słonecznik. Być może państwo kojarzycie niedawno ostatnia nominacja do Paszportu Polityki. Taka aktywistyczna grupa właśnie artystów, którzy działają na rzecz zmiany. Oni z kolei w ramach swoich działań zaprosili taki kolektyw ukraiński Lewy Brzeg, który Livi Berech, nie wiem, czy dobrze wymawiam, którego działalność polega na tym, że zdobywa środki i za pomocą przez siebie wymyślonej metody, czerpiącej między innymi z technik wystawienniczych, odbudowuje domy w Ukrainie, zwłaszcza dachy, bo to jest kluczowy element do tego, żeby dało się ponownie zamieszkać w zniszczonym domu. No i na tym polega ich działalność artystyczna. My to pokażemy w formie właśnie zdjęć, dokumentacji fotograficznej i filmu, który zresztą w tej chwili powstaje. I zresztą jednym z celów, jakie mamy w trakcie wystawy, będziemy zbierać pieniądze na to, żeby przynajmniej jeden taki dom odbudować. Więc zresztą to jeszcze wracając do projektu Welcome, publikacja cały czas jest dostępna i dochód z jej sprzedaży też przeznaczamy na cele, na działalność organizacji zajmującej się pomocą uchodźcom. No więc taka wystawa sensualna, bardzo, 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 taka, no nie tylko do oglądania, ale do przeżywania i do uruchamiania jakichś emocji. Więc bardzo, bardzo, bardzo też niecierpliwością na nią czekamy, tym bardziej, że właśnie w nowej formule, w zupełnie innym czasie, w tej przestrzeni takiej pięknej, ale trudnej piwnicy na rynku. Natomiast nie jest to nasza też jedyna działalność, bo...
Ale kierunek jest bardzo dobry i też jest taki bardzo ważny, bo te interwencyjne projekty, to przyleganie do rzeczywistości zawsze było mocną stroną Miesiąca Fotografii.
Mamy nadzieję i ja mam mam nadzieję, że to się udaje i mamy ambicje mówienia o aktualnych, ważnych rzeczach, przypominania, że cały czas się dzieją istotne rzeczy, od których nie możemy się odwracać, a sztuki wizualne są idealnym narzędziem do tego, żeby opowiadać i żeby uważnie patrzeć, co już kieruje mnie do kolejnego projektu, który za chwilę uruchamiamy, czyli Szkoły Patrzenia. To jest taki projekt edukacji wizualnej, no właśnie, który jest właśnie o uważnym patrzeniu. Będziemy go kierować do wszystkich osób, które albo z obrazami pracują, albo się nimi interesują. I będzie to cykl warsztatów comiesięcznych, sprowadzonych przez bardzo znamienite osoby. Zresztą ten projekt, on powstał jeszcze przed pandemią w ramach naszej współpracy z Instytutem Fotografii Ford. I jego źródło było w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tam pomysł powstał i został zrealizowany właśnie w Forcie. I jego efektem jest wspaniały materiał dostępny na stronie szkołapatrzenia.pl. Bardzo, bardzo gorąco polecam, gdzie zostało w toku dwuletnich warsztatów, cyklu warsztatów wypracowana cała masa wiedzy, ćwiczeń z zakresu właśnie edukacji wizualnej. Czyli jak uważnie patrzeć, jak rozumieć komunikację wizualną, jak rozumieć to, że patrzenie nie jest niewinne. Tak? No, tutaj zacytuję słynny tytuł, niewinne oko nie istnieje. Że patrzenie nadaje sens, i że komunikat, który dostajemy, też trzeba umieć rozumieć. To zresztą też jest część naszej większej ambicji, to znaczy właśnie gdzieś tam uzupełniania luki w edukacji wizualnej, która jest dramatyczna. No,
przez szkołę zarzucona już dawno temu.
No, dość wspomnieć, teraz wspomnieliśmy o tej strategii dla sztuki. Ona była oparta na raporcie przygotowanym przez Małopolski Instytut Kultury. On też jest dostępny online, polecam. Tam jest dużo takich hermetycznych informacji, diagnozy, jeżeli chodzi o i danych statystycznych, jeżeli chodzi o sztuki wizualne w Krakowie. Natomiast jest tam też masa bardzo ciekawych informacji. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość godzin poświęconych na edukację wizualną, czyli tak zwaną plastykę w szkołach. To jest w bardzo krajach słabe. Bardzo rozwiniętych, to jest przez cały tok edukacji około 2,5 tysiąca godzin. W Polsce to jest nieco ponad 200. I są to po prostu lekcje plastyki, które wiemy jak wyglądają ci, co mają dzieci. Więc mimo tego, że komunikujemy się za pomocą obrazów.
Nie umiemy ich czytać, czytamy je nieświadomie.
Za pomocą obrazów, czy też memów. Które też są jakimś tam tworem wizualnym, wygrywa się wybory na przykład. Albo przegrywa, a my tak naprawdę nie umiemy wizualność, tak bym powiedział.
Nie rozumiemy, co nam robią zdjęcia, prawda? Co z nami robią zdjęcia.
To jak są, ktoś je wybiera, ktoś w określony sposób pokazuje, ktoś kadruje, ktoś patrzy, a ktoś nie patrzy. To jest o widzeniu, niewidzeniu, więc tutaj...
Szkoła
Patrzenia, zapraszam serdecznie właśnie edukatorów, pracowników instytucji kultury. Będziemy od listopada ruszamy co miesiąc te takie sobotnie, 4-godzinne warsztaty ze świetnymi prowadzącymi, już nawet nie będę epatował nazwiskami, ale zapewniam, że świetni fachowcy i praktycy, i teoretycy sztuk wizualnych.
Tomku, dzisiaj musimy powoli kończyć, więc jeszcze cię poproszę, jesteś w połowie, czy w jednej trzeciej?
Mniej więcej.
To może następnym razem, ale poproszę cię, żebyś chociaż zasygnalizował co najmniej dwa te wielkie projekty, które jeszcze wkrótce w tym roku powinny dobiec, się sfinalizować. O, tak.
Muszą się sfinalizować, bo tak mówi umowa z ministrem kultury.
Właśnie.
Wspomnianym.
Przynajmniej na to liczyłam, że jakieś tutaj mamy ograniczenia.
Tak, bardzo szybciutko. Za chwilkę premiera, super dla nas ważna, archiwum Władysława Hasiora, przez nas od trzech na zaproszenie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem opracowujemy ten niesamowity zbiór i za chwilę go udostępnimy w formie strony internetowej jeszcze w tym roku, ponieważ też nie wszyscy wiedzą, że druga nasza duża część działalności to jest właśnie praca z archiwami, na przykład z archiwum Zafirydę, Wojciecha Plewińskiego czy Zygmunta Rytki. Więc za chwilę premiera strony, a również w tym roku, już 8 grudnia, właśnie efekt takiego opracowania, kolejny etap opracowania właśnie archiwum wspomnianego Zygmunta Rytki, czyli duża wystawa, tym razem w Warszawie, w Galerii Studio, indywidualna Zygmunta Rytki i do tego publikacja monograficzna, pierwsza właściwie tak duża publikacja monograficzna tego niesamowitego artysty, zresztą we współpracy z bardzo prestiżowym wydawnictwem Spektor z Niemiec, Lipska, dzięki któremu będzie to publikacja dostępna na całym świecie. Mhm. Więc tutaj nasza misja promocji polskiej sztuki, polskiej fotografii się gdzieś realizuje.
Wróćmy jeszcze do Hasiora dosłownie na chwilę. Nie wszyscy państwo wiedzą, że on niezwykle świadomie i bardzo intensywnie posługiwał się fotografią, bo właściwie tego nie powiedzieliśmy, a być może większość publiczności kojarzy te i monumentalne realizacje Hasiora i te mniej monumentalne, po prostu jego twórczość rzeźbiarską. A tymczasem fotografia, można powiedzieć, była jednym z jego najważniejszych narzędzi.
No dość powiedzieć, że całe archiwum, które składa się z 20 kilku tysięcy obiektów, tam są oczywiście niesamowite smaczki, to oddzielną audycję, ale i notatki, i szkice, i dokumentacja realizacji tych mniej i bardziej znanych, natomiast największą część ilościowo stanowi faktycznie archiwum fotograficzne, to jest 20 tysięcy slajdów, którymi Hasior się posługiwał i w swojej pracy edukacyjnej i po prostu w swojej twórczości. To jest nieprawdopodobne archiwum, dokumentacja można powiedzieć Polski, małej, dużej architektury, od przystanków po kapliczki. Śmietniki, kapliczki i jest to niezwykły materiał. Zresztą on jest dostępny. Polecam taki magazyn NotFot, który już od kilku sezonów eksploruje tą część archiwum. Więc to wszystko tam będzie, ale też właśnie rzeczy kompletnie nieznane. Mało kto wie, że Hasior był zapalonym biegaczem, prowadził dzienniki biegowe. Są tam notatki z jego podróży, takich, które go w jakiś sposób uformowały. Są bardzo mało znane, zupełnie odwrotne do tych takich dość brutalnych i mocnych, dużych realizacji, szkice z wczesnych lat twórczości. No i są przede wszystkim jego wypowiedzi, bo niesamowite. Co cytat, to
perła.
To na koszulkę albo na torbę.
Może tak. I z tego coś
i będzie wyniknie. Zresztą do tego też dojdziemy. Więc polecam przygodę z Hasiorem, który jest obecny gdzieś w przestrzeni kulturalnej, jakby Muzeum Tatrzańskie robi super robotę. Tak. Natomiast teraz będzie to na kliknięcie. Strona jest już w ostatniej fazie, że tak powiem, realizacji, więc premiera jeszcze w grudniu.
A ja się zapisuję w kolejce do koszulki z cytatem z Hasiora. Rozumiem, że mogę liczyć na realizację tego marzenia.
Tak, będzie, już mam pomysł.
Bardzo ci dziękuję. Tomasz Gutkowski, prezes, szef Fundacji Sztuk Wizualnych, która organizuje miesiąc fotografii, a także to znaczy wystawy i rozmaite projekty, ale również, o czym w tej chwili opowiadałeś, zajmuje się bardzo istotnymi z perspektywy naszej kultury wizualnej archiwami wybitnych polskich artystów. Wrócimy do tematu. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze
spotkanie.
Ja pięknie
dziękuję.
A my dziękujemy państwu za uwagę. Zbliża się, powiem, godzina 10:00. Dzisiaj program realizował Alan Korepta, a mówiła do państwa Justyna Nowicka.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.